Witam po przerwie radiowy Gawędy o Przyrodzie, radio UWM FM, Wojciech Gotkiewicz. Przed przerwą rozmawialiśmy, czy ja opowiadałem o gatunkach mięsożernych, między innymi o rosomaku, i tu chciałbym wrócić na sekundę do tego gatunku, gdyż tak jak mówiłem, on jest niezmiernie ciekawy i chętnie bym to stworzenie zobaczył, ale w takim środowisku naturalnym, dlatego że chyba dwa ogrody zoologiczne w Polsce mają na stanie, nie wiem jak to nazwać w ogóle, żeby to zabrzmiało w jakiś taki przyjemny sposób, no, bytują tam niestety za kratami właśnie rosomaki. No właśnie, ale parę lat temu usłyszałem taką opowieść, opowiadała mi to koleżanka, która wracała z pracy tutaj u nas na uczelni, na uniwersytecie, do domu, gdyż mieszka pod Olsztynem. I kiedy jechała sobie pustą drogą, w światłach samochodowych ujrzała, czy w smudze świateł, też nie. Mam tu problem, żeby to jakoś w miarę gracko sformułować, ujrzała dziwne stworzenie, które przespacerowało jej przed maską i zniknęło gdzieś tam w ciemnościach lasu. No właśnie, zadzwoniła między innymi do mnie, chociaż ja tutaj jestem chyba na ostatnim miejscu, na liście, w jej, nie wiem, jakimś notatniku, gdzie ma wypisane znawcy rosomaków, to ten Gotkiewicz jest na pewno na miejscu ostatnim. Z pytaniem, czy to mógł być rosomak. Ja powiedziałem, słuchaj, no nie wiem, u nas rosomaków nie ma. Najbliższe rosomaki, tak jak wspominałem, są w Skandynawii, co prawda podobno pojawiały się na Łotwie i w Estonii, ale to w wyjątkowych przypadkach, kiedy mieliśmy bardzo mroźne zimy, a kiedy Bałtyk częściowo zamarzał, podobno te zwierzęta, w zasadzie ich pojedyncze egzemplarze, zapuszczały się również do tej części Europy. W Polsce rosomaka do tej pory nie widziano. No ale koleżanka skontaktowała się ze specjalistą, rzeczywiście specjalistą od łasicowatych, który prowadzi tego typu badania, chociażby właśnie w Szwecji. I z opisu wynikało, że to mógł być tylko rosomak. Tutaj jeszcze pikanterii dodaje fakt, że koleżanka jest zacnie wykształconym biologiem, więc to nie jest przypadkowa osoba, która kompletnie nie ma zielonego pojęcia o przyrodzie. Coś tam widziała i zbudowała wokół tego jakąś opowieść, jakąś bajkę. No nie, jest to biolog, biolog w służbie czynnej tej pięknej nauki, więc no nie miałem powodu, żeby jej absolutnie nie wierzyć. Zastanawiałem się przez jakiś czas, co to mogło być, skąd ten potencjalny rosomak właśnie gdzieś w podolsztyńskich lasach, i przyszło mi do głowy tylko jedno, że być może, bo tego typu przypadki zdarzały się już w naszym kraju, a ktoś posiada taką nielegalną, niezgłoszoną hodowlę różnego rodzaju ciekawych gatunków zwierząt i rosomak był uciekinierem. Z tegoż to nie bójmy się tego określenia obozu koncentracyjnego dla zwierząt. No właśnie, czyli mamy za sobą roślinne, przemknęliśmy jak zwykle, mamy za sobą mięsożerne, a teraz przejdźmy do gatunków tak zwanych polifagów, czyli gatunków wszystkożernych. I tutaj takie trzy proste przykłady. No pierwszym takim gatunkiem jest dzik. No dzik rzeczywiście, to jest tak jak, jest takie powiedzenie, mówi się, że świnia zeżre, cytuję, wszystko. Nie jest to prawdą. Byłem świadkiem osobiście takiej sytuacji, kiedy to zostałem poczęstowany pewnym obiadem. Obiadu nie zjadłem, pies nie zjadł. Akcja dzieje się w Niemczech. Ja jestem na jakimś tam stażu studenckim czy praktyce studenckiej, już nie pamiętam. Zaniosłem to do chlewni. Mieszkańcy chlewni również pogardzili, więc, ale generalnie uznaje się, że świnie, a co za tym idzie, również dziki są właśnie, nie gardzą różnego rodzaju pokarmami i zjedzą wszystko, co uda im się dopaść. Najczęściej dzik kojarzy nam się ze zwierzakiem, który gdzieś tam sobie buchtuje, czyli ryje w gruncie, w poszukiwaniu, czy to kłączy, czy to różnego rodzaju owadów, a w zasadzie ich takiego stadium larwalnego, i że nie interesuje się mięsem, bo rzeczywiście drapieżnikiem dzik nie jest. Natomiast bardzo chętnie korzysta, zwłaszcza zimą, kiedy ten dostęp do pokarmu roślinnego czy owadziego jest utrudniony z uwagi na chociażby pokrywę śnieżną. Młodym ludziom przypominam, to to jest taka biała substancja, która zwykle kiedyś pojawiała się w listopadzie, w grudniu i zalegała do wiosny. No w tej chwili rzeczywiście rzadko spotykane zjawisko atmosferyczne. Niemniej jednak wtedy właśnie, kiedy dzik natrafia na takie padłe zwierzę, bardzo chętnie tym zwierzęciem się zajmie i bardzo chętnie je skonsumuje. Podobnie zresztą jak na przykład gniazda ptaków gniazdujących na ziemi. I niezależnie od tego, czy gniazdo będzie wypełnione dopiero z pierwszym początkowym zniesieniem, czyli będą tam po prostu, mówiąc po ludzku, jajka, czy będą już pisklęta, no dzik oczywiście wsunie taki bonus pokarmowy. A dla dzika, jeżeli widzieliście jakieś w terenie dla dużej lochy, dla odyńca, no jest to taka przekąska, taki mały znak, który mogą sobie po prostu, którym mogą sobie urozmaicić tą swoją normalną dietę. To, że dziki pojawiły się w miastach, że widujemy je coraz częściej, aczkolwiek już wielokrotnie o tym wspominałem, było takie apogeum zadziczenia chociażby dzielnicy, w której mieszkam, czyli Zatorza, już minęło. Te dziki gdzieś się pochowały. No na pewno nie zostały odstrzelone na terenie miasta, bo tego robić nie wolno. No niemniej jednak zdecydowanie jest ich mniej. Ale co je przyciągnęło tak naprawdę do tych miast? No przyciągnęły je śmietniki. Czyli dostęp właśnie do tego, czym my już pogardziliśmy, co wyrzuciliśmy do różnego rodzaju kontenerów i dziki bardzo chętnie z tego korzystają. Kolejnym gatunkiem zwierzęcia, również coraz mocniej związanym ze środowiskiem miejskim, jest lis. I o lisie moglibyśmy powiedzieć, no okej, ale to jest drapieżnik. Bo rzeczywiście tak jest. Lis jest drapieżnikiem. Jeżeli ktoś widział kiedyś lisa w terenie, no mógł zaobserwować chociażby sposób polowania lisa. A lis jest, nie wiem, jak jest wzrokowiec, to pewnie jest słuchowiec. On nasłuchuje dźwięków wydawanych przez gryzonie i na tej podstawie bardzo dobrze lokalizuje miejsce, w którym ten gryzoń znajduje się, nawet jeżeli jest to nora, nawet jeżeli jest to przejście gryzoni gdzieś pod śniegiem i wykonując akrobatyczny sus, w ten sposób właśnie zdobywa pożywienie. Zresztą kiedy wracaliśmy ze zdjęć, to było jeszcze w Dolinie Biebrze, zatrzymaliśmy się na chwilę, ponieważ była jeszcze ładna pogoda, a na horyzoncie zamajaczył lis, który kierował się w naszą stronę, więc wysiedliśmy z samochodu, przeszliśmy z drogi z szutrowej na łąkę. Lis w dalszym ciągu kontynuował podróż ku nam. No kiedy się pojawił, zaczął polować na tej właśnie łące. Ja w pewnym momencie, kiedy lis był w odległości, nie wiem, 10 metrów, zacząłem zastanawiać się nad jego w ogóle zachowaniem, dlatego że lis sprawiał wrażenie takiej gwiazdy, która chciała się pokazać z najlepszej strony, dlatego że nie bacząc na obecność człowieka, nie robiąc sobie nic z tej obecności, no, wykonywał te swoje akrobacje. Zresztą bardzo skuteczne, bo ten był duży, znaczy może inaczej, upolował mnóstwo gryzoni. Nie mam zielonego pojęcia, jakie to były gatunki, no, aż tak blisko nie był, ale nie bał się i mam wrażenie właśnie, tak jak wspomniałem, że się po prostu przed nami popisywał. Pamiętacie, kiedyś opowiadałem też o pewnej norze, przy której fotografowaliśmy małe lisy i codziennie, kiedy przychodziliśmy tam właśnie na zdjęcia, no pierwsze, co musieliśmy zrobić, to przede wszystkim oczyścić teren z wszelkiego rodzaju śmieci, które liszka, czyli lisia mama, znosiła z okolicy, z różnego rodzaju śmietników. I pamiętam, że taką szczególnym zainteresowaniem tej konkretnej lisicy była pizza, bo pudełko po pizzy było tam praktycznie zawsze, czyli wyjadała po prostu to, co znajdowała. To jest też pokarm lisa, czyli lis właśnie nauczył się korzystać z tej ludzkiej kuchni, z ludzkich wytworów spożywczych i z drapieżnika zaczął ewoluować w kierunku właśnie zwierzęcia wszystkożernego. I ostatnim takim przykładem jest wiewiórka. No gdyby zapytać przeciętnie wykształcone biologicznie dziecko, czym odżywia się wiewiórka, na pewno słyszeliśmy, że wiewiórka je orzechy. I jest to prawda, wiewiórka je orzechy. Przy czym spektrum zainteresowań gastronomicznych wiewiórki no dalece wykracza poza same orzechy. bo wiewiórka właśnie jest typowym przykładem zwierzęcia wszystkożernego. Czyli je orzechy, je również nasiona, zwłaszcza drzew iglastych, je pędy, je grzyby. Podobno obserwowano przypadki, gdzie wiewiórki suszyły sobie te grzyby w przemyślny sposób, umiejscawiając je gdzieś na gałązkach. Je owoce, je owady, czy je tak naprawdę wszystko, co wpadnie w jej rudy pyszczek. No właśnie, niestety wiewiórka jest również smakoszem, jeżeli chodzi o zawartość ptasich gniazd, czego swego czasu byłem no, taką fotograficzną ofiarą. Mianowicie mamy taki nieduży gatunek ptaka, kiedyś nazywanego pokrzewką czarnoubistą, w tej chwili głównie spotkacie się z nazwą kapturka. No właśnie, kiedyś w lesie znalazłem 5 gniazd. To był taki szczyt sezonu lęgowego. One są dosyć wygodne do fotografowania z uwagi na miejsce, w którym są umiejscowione, jak również wysokość. Bo najczęściej są to niskie świerczki lub wyższy trochę świerk, ale gniazda zawsze są umiejscowione na wysokości obiektywu, patrząc z tego fotograficznego punktu widzenia, więc nie ma tej takiej na przykład nieszczęsnej perspektywy, czy ja coś fotografuję z dołu lub z góry. Ja bardzo tego nie lubię. Najlepszą perspektywą jest ta perspektywa, kiedy oczy zwierzęcia są na wysokości, właśnie, czyli są w jednej linii z obiektywem. Strasznie mnie te znaleziska ucieszyły. Przygotowałem sobie w głowie cały plan fotografowania tychże ptaków. Chciałem poczekać na ten czas karmienia młodych. On jest bezpieczniejszy, nawet jeżeli wcześniej postawimy tam czatownię jakąkolwiek, byle skuteczną, to mimo wszystko ten czas karmienia jest właściwszy, no chociażby z punktu widzenia instynktu, tego instynktu macierzystego ptaka. Ptak się mniej boi, bardziej zainteresowany karmieniem piską. Nie polecam, jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, niech na razie nie próbuje podpatrz kogoś bardziej doświadczonego. No ale jest to jakaś tam metoda. Jakież było moje rozczarowanie, zdziwienie przechodzące momentami wściekłość, kiedy właśnie już objuczony sprzętem fotograficznym dotarłem w miejsca znalezione przeze mnie, tam się potencjalnie czekała na mnie nagroda w postaci właśnie, jak sobie myślałem wtedy, fantastycznych zdjęć tejże kapturki. Wszystkie gniazda były zniszczone. Do wszystkich dorwały się niestety wiewióry. W każdym gnieździe zastałem tylko i wyłącznie pobojowisko, czyli tam, gdzie jeszcze były jaja, były już po prostu tylko skorupki. Tam, gdzie wylęgły się pierwsze pisklęta, no nie było niczego, dlatego że pisklęta zostały po prostu pożarte i z zdjęć nie wyszło kompletnie nic, a moja sympatia do tej tak zwanej rudej tanecznicy popikowała dramatycznie w dół. Przejdziemy teraz do jeszcze innej grupy zwierząt. Cały czas przypominam, że mówimy o ich preferencjach pokarmowych, ale to po przerwie.